To zaczynamy kolejną lekcję z Ewangelii Jana. Zanim to zrobimy, to przypomnimy sobie poprzednią lekcję. O czym była poprzednia lekcja?
Oblubieńcem przyjaciół oblubieńcy.
Tak. Kto jest oblubieńcem?
Jan Chrzciciel.
Oblubieńcem jest Jan Chrzciciel. A kto jest przyjacielem oblubieńca?
Oblubieńcem jest Pan Jezus.
Oj, przepraszam. To miałem na myśli.
Więc kto jest oblubieńcem?
Jezus Chrystus.
A kto jest przyjacielem oblubieńca?
Chrzciciel.
Czym się różnią?
Oblubieniec jest Synem Bożym.
Jest z nieba, a przyjaciel oblubieńca jest z ziemi.
Tak. Jaka jest prawidłowość między Mesjaszem, oblubieńcem, a przyjacielem oblubieńca?
Oblubieniec wzrasta, a przyjaciel się zmniejsza.
Tak.
Tak w skrócie.
Przyjaciel się
uprzedzał
oblubieńca.
Ustępuje mu miejsce.
Tak. Przyjaciela misja się kończy.
Tak.
Dlaczego jest przyjacielem?
No jest przychylny oblubieńca i cieszy się, kiedy ludzie idą do niego, słuchają go. Dlatego, że świadectwo o nim było przyjmowane przez tych ludzi.
No i cieszy się z tego, że dostąpił zaszczytu właśnie takiej roli także.
A oblubieniec, dlaczego jest oblubieńcem nazwany?
Bo ma oblubienic.
A kto jest oblubienicą?
Będzie miał oblubienicę.
Kto jest oblubienicą?
Jego kościół.
Ci, którzy uwierzą.
Posłuszny Izrael, do którego dołączyli ci, którzy uwierzyli w Jezusa.
Najpierw Izrael, który uwierzył. W tym miejscu jeszcze nie mówimy o poganach, ponieważ jeszcze ta informacja jest nieaktualna póki co. Na razie Jezus przyszedł do Izraela i proroctwa mówiły o posłusznym Izraelu. Natomiast z innych fragmentów Słowa Bożego, później z nauczania apostolskiego, z tego, co później Pan Jezus zapowiadał, w przypowieściach co prawda, w zagadkach, nie mówił tego wprost, do wierzących Żydów dołączyli wierzący poganie, którzy uwierzyli. W ten sposób, jak mówi apostoł Paweł, bo ja nie poruszałem tego tematu wcześniej, ponieważ on nie jest tematem akurat tutaj, w tym miejscu, nie ma o tym mowy, ale żeby to uzupełnić, to mamy o tym bardzo ładnie opisane w liście do Rzymian. Jak jest drzewo, tak, oliwne, które ma gałęzie, które z natury do niego należą, tak, i niektóre zostały odłamane i zostały wszczepione gałęzie z dzikiego drzewa oliwnego. I tam też mamy to nazwane lud Boży. Więc oblubieniec ma oblubienicę. Własnością oblubieńca jest oblubienica, nie przyjaciela oblubieńca. Taka jest różnica. Dlatego jest nazwany oblubieńcem. Natomiast tutaj, w tym momencie, w którym znajdujemy się w Ewangelii Jana, póki co, tak jak czytamy, wszyscy, którzy uwierzyli, z tych Bóg się raduje. A na tym etapie mówimy o wierzących i niewierzących Żydach wyłącznie. Więc już Żydzi zaczynają się dzielić najpierw na wierzących i niewierzących, tych, którzy nie wierzą. Natomiast tak jak czytaliśmy w rozdziale pierwszym, pamiętacie, do kogo przyszedł, do kogo przyszło słowo?
Do swojej własności.
Do swojej własności, tak. Czyli ten temat jest rozwijany. Izrael jest własnością Boga, dlatego że pamiętajmy, że te wszystkie fragmenty, które czytamy, Ewangelia Jana, tak jak on ją przedstawia, po pierwsze ma pokazać, że kim jest Mesjasz. Co od pierwszych zdań? Tak, jest Bogiem. To go odróżnia od wszystkich innych proroków, od wszystkich innych, którzy byli przed nim. Ten prorok, ten wysłannik, to miał być sam Bóg. I to go odróżnia. I na to kładzie nacisk Jan. I z tym będą się spierać uczeni w piśmie i faryzeusze. Oni nie będą kwestionować, że on jest synem Marii. Oni będą kwestionować, że on jest synem Boga. I będą nazywać go Samarytaninem. Będą mu insynuować, że jest z nieprawego łoża, że ma demona. Wszystko tylko, żeby zakwestionować to, że jest Synem Bożym. A Jan kładzie na to nacisk. I tego się uczymy z tej Ewangelii. Utwierdzenia się w tym, z kim mamy do czynienia. Kto nas uratował? Czyja krew i czyje ciało daje nam życie? Tego, który jest z ziemi, czy tego, który jest z nieba? Tego, który należy do nieba, czy tego, który należy do ziemi? I w tym się utwierdzamy i to powinno nam zapadać głęboko w serce, w umysł, w naszą całą istotę, żebyśmy się utwierdzali w tym, kim jest Chrystus, żebyśmy Go lepiej poznawali. Czy to jest jasne? Czy chcielibyście coś dodać? Jeśli nie, to przejdźmy dalej. Przejdźmy do rozdziału 4. Mamy tutaj opisaną historię spotkania Jezusa z Samarytanką. Ale na tym ten fragment, ten rozdział się nie kończy. Mamy potem uzdrowienie syna
dworzanina,
urzędnika. Więc najpierw sobie zatrzymamy się na tej historii z Samarytanką. W związku z tym, że to jest długa historia i rozwojowa, bo tam się pojawia też rozmowa z uczniami, podzieliłem ten fragment na trzy części. Będziemy na trzy części go sobie rozłożymy. Będą to krótkie lekcje. Nie będą one takie bardzo rozbudowane, więc żeby lepiej zapadały w pamięć, a tak jak odcinki, trzyodcinkowy film, tak. Najpierw zatrzymujemy się, potem kolejna rzecz też, będziecie mogli sobie utrwalić to, co się dowiadujecie i wykorzystamy to na następnej lekcji, żeby nie było za długo, bo to jest bardzo długi fragment i dużo rzeczy jest poruszone. Więc dzisiaj mamy pierwszy fragment do 15 wersetu, ale przeczytamy sobie całą historię z Samarytanką. Całą historię z Samarytanką sobie przeczytamy. Do 42 wersetu. Cały ten fragment od 1 do 42. Kto chce?
Ja chcę.
Proszę.
A gdy Pan poznał, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus więcej ludzi czynił uczniami i chrzcił niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei. A musiał iść przez Samarię. I przyszedł do miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony drogą, usiadł sobie na studni. A było około godziny 6. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. W Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty prosiłabyś go, aby dał ci wody, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka, skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który nam dał tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus jej powiedział: idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta: nie mam męża. Jezus jej powiedział: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. Jezus powiedział do niej: kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy on przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział: ja, który mówię z tobą, jestem nim. A więc przyszli jego... A wtem przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt jednak nie powiedział: o co się pytasz, albo dlaczego z nią rozmawiasz. I zostawiła kobieta swoje wiadro, poszła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. A tymczasem uczniowie prosili go: mistrzu, jedz. A on im powiedział: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Uczniowie więc mówili między sobą: czy ktoś przyniósł mu jedzenie? Jezus im powiedział: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Czyż nie mówicie, że jeszcze 4 miesiące, a przyjdzie żniwo? Oto mówię wam: podnieście wasze oczy i przypatrzcie się polom, że już są białe, gotowe do żniwa. A kto żnie, otrzymuje zapłatę i zbiera owoc na życie wieczne, aby i ten, kto sieje, i ten, kto żnie, razem się radowali. W tym właśnie prawdziwe jest przysłowie: kto inny sieje, a kto inny żnie. Ja was posłałem rządź to, nad czym nie pracowaliście. Inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Wtedy wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w niego z powodu opowiadania tej kobiety, która świadczyła: powiedział mi wszystko, co zrobiła. Gdy więc Samarytanie przyszli do niego, prosili go, aby u nich został. I został tam przez 2 dni. I o wiele więcej ich uwierzyło z powodu jego słowa. A tej kobiecie mówili: wierzymy już nie z powodu twojego opowiadania. Sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel świata, Chrystus.
Temat dzisiejszej lekcji: Mesjasz i Samarytanka. Czyli kto komu ma dać pić? Takie pytania: jaką wodę może dać Samarytanka i dlaczego? Jaką wodę może dać Jezus i dlaczego? 2 pytania. kolejne dwa pytania to, dlaczego Jezus rozmawia z Samarytanką i czy ona rozumie, co on do niej mówi, przynajmniej na początku. Ten fragment pierwszy mamy dzisiaj do 15 wersetu.
Możesz trzecie pytanie powtórzyć?
Jaką wodę może dać Samarytanka i dlaczego? I jaką wodę może dać Jezus i dlaczego? Dlaczego Jezus rozmawia z Samarytanką i czy Samarytanka rozumie, co do niej mówi Jezus? To jest bardzo ważne. I teraz kwestia takiego krótkiego wstępu historycznego, którego akurat tutaj w tekście nie ma, ale który będzie pomocny, ponieważ pozwoli zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej wygląda rozmowa Jezusa z Samarytanką. Bo padają pewne słowa, które mogłyby się wydawać dziwne z ust Samarytanki. Ale również z ust Jezusa padają takie stwierdzenia, które wydają się troszeczkę dziwne. Więc Samarytanie w ogóle to był lud, który ich historia jest w ogóle opisana w II Księdze Królewskiej. Kiedyś to rozważaliśmy. To jest II Księga Królewska, 17 rozdział, od 24 wersetu do końca. Jak ktoś sobie chce, potem może przeczytać. Kiedy Królestwo Północne uległo rozbiciu i mieszkańcy zostali w większości wywiezieni na północ do Asyrii, tajże, to w te miejsce zostali sprowadzeni mieszkańcy stamtąd. Ale część Żydów, niewykształconych, prostych, została. I w związku z tym, już mówiąc w skrócie, oni się zaczęli ze sobą zawierać związki małżeńskie, zakładać wspólne jakieś tam, organizować się wspólnie, zaczynali żyć razem. I powstała nazwa Samarytanie. Co ciekawe, oni się nie odcięli od religii żydowskiej, ale mieli własną interpretację tej religii. W późniejszym czasie zaczęli się uważać za potomków 10 plemion tych rozproszonych, a w szczególności za synów Józefa, za Manassesa, za potomków Manassesa w większości. A Manasses był jednym z synów dwóch Józefa. Nie uznawali proroków, tylko Torę, tylko Pięcioksiąg. Oni nie znali tekstów z proroków. Oni nie znali innych pism, nie przywiązywali do nich wagi. Oni wiedzieli o Mesjaszu, ale tylko i wyłącznie to, co powiedział Mojżesz. Tak ogólnie. Tyle jest potrzebne, żeby zrozumieć tekst. I jeszcze jedna ważna rzecz. Żydzi z Judei uważali Samarytan za kogoś gorszego, za nieczystych Żydów. Takich nieczystych, pomieszani. Byli dla nich gorsi. Ale też nie jest tak, że Samarytanie traktowali i uważali Żydów za kogoś lepszego. Oni dokładnie robili to samo. Więc była taka między nimi uprzedzenie, lekko mówiąc, delikatnie nazywając. Ci się uważali za potomków i ci, tak, każde swoje uważa. Dzisiaj jeszcze jakaś tam niewielka ilość Samarytan żyje, jest to kilkaset może osób. I co jest ciekawe,
800 podaje.
Tak. Miejsce, w którym Jezus się spotyka z Samarytanką, to jest miejscowość, która się nazywa Sychar. Sychar to jest to samo. I dzisiaj to jest Nablus, to jest palestyńska, to jest część palestyńska Izraela. Nablus, miasto Nablus. I obok tego miasta jest góra Gerizim. Pamiętacie? Geebal i Gerizim. Góra Gerizim jest świętą górą Samarytan. Oni tam mają świątynię, oni tam mają swojego kapłana i oni tam odprawiają swój kult. Bardzo podobny do żydowskiego. Więc mają swoich kapłanów. Twierdzą, że to jest kapłan z rodu tam Aarona. I czczą Boga na górze Gerizim. I ta góra znajduje się niedaleko miasta Sychem, dzisiejszego Nablusu. I teraz popatrzcie na tekst. Jezus przechodzi przez Samarię i idzie przez środek Samarii. Bo zawsze Żydzi chodzili nad morzem. Omijali. Robili duży łuk nad Morze Śródziemne, żeby Samarię ominąć. Żeby nie iść przez Samarię. A Jezus idzie na przestrzał. Idzie przez Samarię. I co się dzieje? Zobaczcie. Mamy dwie rubryczki. Jezus, Mesjasz, Żyd i Samarytan. I w tej lekcji również przyświeca nam cel poznać lepiej Pana. Utwierdzić się kolejny raz, kim On jest. Ponieważ tego nigdy za dużo. Ludzie często, którzy wiele lat uważali, że Jezus jest Bogiem, po wielu, wielu latach potrafią odejść od tej wiary. Dlaczego? Bo diabeł nie chce, żeby ludzie czcili Boga takim, jakim On jest. Więc utwierdzanie się w tym, kim jest nasz Zbawiciel, jest jak najbardziej zasadne. Popatrzmy sobie. Jezus opuszcza Judeę, tak? Mamy o Jezusie. Po drodze przechodzi przez Samarię i przychodzi do miasta Sychar. W okolice, koło studni Jakuba siada. Tam też jest studnia Jakuba. W okolicach tych. I siada sobie na studni, tak? Dlaczego siada?
Zmęczony.
Jest zmęczony. Jezus był stuprocentowym człowiekiem. Nie był nad człowiekiem, a był stuprocentowym człowiekiem. Czuł zmęczenie, głód, ból.
Zważywszy, że była godzina szósta.
Szósta dnia to po żydowsku licząc około południa. To był najgorętszy, no może nie najgorętszy, ale zaczynał się najgorętszy okres, tak? Gdzieś tam koło południa do godziny trzeciej po południu to był najbardziej gorący okres dnia. Więc siada na studni i co? Przychodzi tam
kobieta.
Samarytanka. Przychodzi z wiadrem. Dalej czytamy, że ona miała wiadro. Po co ona tam przychodzi?
Nabrać
wody. I
Jezus
zaczyna rozmowę. Tak. I o co prosi?
Daj mi pić.
A ona co? Mówi?
Jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami.
Co was uderza w tym pytaniu?
No od razu taka wskazanie na niechęć, tak, jaka panuje między jednymi a drugimi.
Tak, na co jeszcze?
Ona jest zdziwiona, że on jest przychylny, tak?
Ona insynuuje, że on jako Żyd czuje się lepszy.
Co jeszcze was uderza w tym? Wokół tego, co mówicie, jest jeszcze jedna kwestia bardzo ciekawa.
Jezus jak zwykle łamie te uprzedzenia.
No jeszcze nie złamał na razie. No on pyta, tak? Okej. Okay. Jest... No, wyłamuje się z tego schematu, tak? Ale czy nie uderza was to, że ona nie pyta, a kto ty jesteś, skąd ty przyszedłeś?
Ona wie doskonale, że jest Żyd.
Patrzy na niego i od razu wie, że to Żyd.
Odróżnia się.
Czyli Jezus wyglądał jak typowy
Żyd.
Wiecie, dzisiaj w dobie, kiedy podobizn różnych jakoby tak miał wyglądać Jezus, jest masa, to większość z nich nie przypomina typowego Żyda. Częściej błękitnookiego hipisa, ale nie typowego Żyda. A ona nie ma wątpliwości, kim on jest. Więc najwyraźniej wygląd, ubiór, mowa, wszystko wskazywało na to, że to jest Żyd. Łatwo go było zidentyfikować. Więc jako człowiek Jezus był 100% Żydem. Żyd. Człowiek Żyd. Król Izraela, potomek Dawida. I ona mówi, jak ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Przecież wy nas nie lubicie. Czy mówi, ale okej, ja ci zaraz dam. Nie jest szybka do dawania mu wody, nie?
Ty mnie?
Ona jakby chciała na odczepnego. Ty mnie prosisz o wodę, czemu ja ci mam tą wodę dać? Ale Jezus obraża się, mówi, no to nie. Nie to nie. Prawda? Zobaczcie, że Jezus wie, co się dalej będzie działo. To jest Bóg. Skoro on widział kogoś kilka godzin wcześniej, tak? Czy wie, co jest w sercu człowieka i nie potrzebuje świadectwa, Jezus wszystko wie. On ciągnie rozmowę dalej. On widzi w tej kobiecie coś, że warto z nią rozmawiać.
Widać, że ona musiała mieć też doświadczenia niezbyt dobre, jeśli chodzi o współzależność między
Żydami. Trudno było o dobre zależności, tak? To był czas bardzo wielkiej niechęci.
Tak, troszeczkę chciała się odegrać nawet, tak? W tej sytuacji.
Normalna rozmowa między dwoma osobami. Jest mężczyzna, w ogóle on ją zaczepia. Tak. I ona mówi, ale ty, Żyd, prosisz mnie o wodę i co odpowiada Jezus? Dlaczego on ją prosi o wodę? Popatrzcie, czy Jezus jest sam, czy jest z uczniami?
Sam.
Uczniowie poszli do miasta. To też jest ciekawe. Przechodzą przez Samarię i poszli do miasta kupić coś. Tak? Potem się dowiadujemy, że oni poszli kupić jeść.
Żywność, tak.
Bo nie mają jedzenia, nie mają co jeść. A Jezus jest zmęczony i chce pić. Ale nie ma wiaderka, nie ma czerpaka, nie ma czym nabrać wody, tak? I Jezus co mówi? Co Jezus mówi?
Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej.
Gdybyś znała Boży dar. Gdybyś znała dar Boży. Ona go zna? Ona nie wie, o czym mówi Jezus. Gdybyś znała dar Boży, to byś nie... To byś sama mnie poprosiła, żebym dał ci wody żywej. Woda żywa to ma takie określenie, to jest specyficzne określenie, bo ono może oznaczać wiele rzeczy, na przykład płynący strumień, czy zdrowa woda wypływająca ze źródła. W studni była żywa woda, bo martwa woda to stojąca taka śmierdząca woda, a żywa woda to była woda zdatna do picia. Strumień płynący, rzeka płynąca z czystą wodą, to była żywa woda. Ale Jezus nie o tym mówi. Ale ona ma w głowie co?
Wodę.
Żywą wodę, dobrą wodę do picia. Mówi, żebyś chciała, to ja bym ci, ty byś chciała, żebyś wiedziała, jaką ja mam wodę, to ty byś ode mnie chciała wody. Gdybyś wiedziała, co? Po pierwsze.
Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który...
Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jestem,
który mówi, daj mi pić.
Tak. Ja w skrócie już mówię. Gdybyś znała Boży dar i wiedziała, kim jestem, to byś sama mnie prosiła o wodę. Żywą. Czyli Jezus mówi do niej w zagadce. Prowokuje ją do pozostania i do rozmowy. I tu się okazuje, jaka to jest osoba. Popatrzcie. Rozmowa. I co odpowiada Samarytanka?
Panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą?
Dalej co mówi?
Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek?
Ciekawe.
A co dowiadujemy się o tej studni w 5 wersecie?
Że była to studnia, którą Jakub dał swemu synowi Józefowi.
Józefowi. A Manases i Efraim to jego synowie. Prawda?
To pole. No właśnie, to jest doczytałam, że to pole dał. Jak...
Tak.
Studnia była blisko pola.
Tak, blisko pola, więc to wszystko było blisko. Jedno obok drugiego. I teraz ona mówi co? Ty nie masz czerpaka. Ona cały czas myśli o tej wodzie ze studni. Może on pierwszy naczerpał. I on by mi dał, mówi, żebyś widziała, ja mam tą wodę. I ona, widać co ona myśli. Ale Jezus mówi, gdybyś znała dar Boży. Ona w ogóle nie kojarzy tego. Bo ona cały czas mówi, nie masz czerpaka, to jak ty tą wodę nabrałeś? Ona cały czas ma na myśli tą wodę, studnia jest głęboka, tam jest woda żywa, dla niej to jest woda żywa, mówi, ale ona w ogóle pomija ten dar Boży. Nie trafia to do niej. Czasami tak jest, że człowiekowi coś mówisz, jak on ma jakąś dumkę, to on w ogóle nie łapie pewnych rzeczy, nie wiąże, nie rozumie pewnych słów. Wypadają one z jego głowy. On ich nie słyszy wręcz.
Ale go nazywa Panem. Bo niebieski ma do czynienia. Doszło do niej, że niebieski,
tak,
nie wiem, z kim mam do czynienia.
Tak. Okazuje mu szacunek, ale też pamiętajmy, że to jest kobieta. A zasady, relacje między mężczyzną a kobietą, te były bardzo restrykcyjne u Samarytan. Dużo bardziej niż u Żydów. Dużo bardziej. Te restrykcje, przepisy wszystkie dotyczące kobiet były jeszcze bardziej restrykcyjne niż u Żydów. To też trzeba wziąć pod uwagę. I teraz ona mówi co? Nie masz czerpaka, czy ty jesteś co? Większy niż nasz
ojciec
Jakub. To też pokazuje właśnie to, co wam wcześniej powiedziałem. Samarytanie nie uważali się za od jakichś takich, wiecie, z nie wiadomo skąd. Oni się uważali za potomków. Nasz ojciec Jakub. Dlaczego? Bo oni się uważali w głównej mierze jako potomkowie Manasesa. No, Józefa pole, studnia Jakuba, pił nasz ojciec. Oni się nie uważają za obcych. Więc to też jest, pokazuje, co ta Samarytanka o sobie uważa. Nasz ojciec Jakub. Ona nie mówi wasz ojciec Jakub, tylko nasz. Czy ty jesteś większy od niego? A Jezus co odpowiada, zobaczcie. Czyli Samarytanka po pierwsze nie zna daru Bożego, nie wie, z kim rozmawia. Ona wie tylko, że on jest Żyd. Kiedy Jezus mówi o wodzie żywej, to co ona uważa? O jakiej wodzie?
Woda ze studni.
Tak, on ma na myśli wodę ze studni. Schował czerpak, schował wiadro, bo nie widać. Tak, ale mówi o tej wodzie żywej, że jakbyś wiedziała, kto ja jestem, to byś sama mnie prosiła o tą wodę. Ale ona cały czas myśli o wodzie ze studni. Bo jeśli coś takiego mówi, to co dalej uważa? Że on może być większy od Jakuba, ale co, on jest większy? Ale ona nie bardzo wie, o co chodzi. Ona jest zaintrygowana, zobaczcie. Ona jest zainteresowana jest tym, co się dzieje. A co Jezus odpowiada? Zobaczcie. 13 werset.
Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą
tak?
ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu.
Jeszcze bardziej zagadkowo. Bo Jezus mówi, ja nie mam na myśli tej wody ze studni. Tej wody się napijesz i znowu chcesz pić. Ja mam na myśli taką wodę żywą, której jak raz się napijesz, to już nie chcesz pić? Nie dość tego, ta woda sprawi, że będziesz źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ale ty nie znasz daru Bożego. Nie wiesz, o czym ja mówię. Czyli Jezus mówi tak, woda, którą mogę dać temu, który co? Jak poprosi, poprosiłabyś, to byś dostała. Ja daję temu, który prosi, a nie każdemu z urzędu. Ja mówię, on mówi, gdybyś mnie prosiła, ja mam taką wodę, której raz się napijesz i więcej nie chcesz. Nie dość tego, ona w tobie staje się źródłem wytryskującym ku życiu wiecznemu. Co Jezus daje do zrozumienia, że o jakiej wodzie mówi? Niezwykłej wodzie. Czy ona to rozumie? Co odpowiada Samarytanka?
Nie.
daj mi tej wody, aby nie pragnęła.
I nie przychodziła tutaj? Mówi, ty masz jakąś wodę taką, co mnogo można wypić sobie i już nie chcieć pić. To ja chcę takiej wody. Ona dalej nie rozumie, o czym on mówi. Nie zna daru Bożego. Jak Bóg pozwoli, za tydzień Jezus zmienia narrację, zaczyna inaczej z nią rozmawiać. Mówi jej, ona tego nie rozumie, Jezus zaczyna mówić coś, co do niej trafia. Coś, co ją przekonuje. Ale mówi o bardzo ważnej rzeczy, bo Jezus w tym fragmencie teraz się przedstawia. On się przedstawia, tylko że ona nie rozumie daru Bożego. I zaraz sobie powiemy, dlaczego ona nie rozumie daru Bożego. Mojżesz powiedział, proroka jak ja wzbudzi wam Bóg. On wam ogłosi prawo, jego będziecie słuchać. Samarytanie znali doskonale Torę. Oni czekali na Mesjasza, jak widzimy. Ona mówi, wiem, że przyjdzie Mesjasz. Samarytanie wciąż czekają na Mesjasza. Tak jak Żydzi. Co ciekawe. Ale ona nie zna daru Bożego. Gdybyś znała dar Boży, to byś wiedziała, o czym mówię. I teraz popatrzcie. Kilka fragmentów z proroków i z psalmów. Z tego, co oni nie uważali. Nie mogli znać proroków i nie mogli znać psalmów, bo oni tego nie uznawali. Zobaczcie Jeremiasza, 2 rozdział, 13 werset. Bóg mówi w negatywnym tego słowa znaczeniu o Żydach, ale mówi bardzo ważną rzecz tam. Bardzo ważne słowo. Słów używa.
Jeremiasza, 2 rozdział.
13 werset.
13 werset. Bo mój lud popełnił podwójne zło. Opuścił mnie, źródło żywych wód, i wykopał sobie cysterny. Cysterny popękane, które nie mogą utrzymać wody.
Tak. Opuścił mnie źródło
żywych wód.
Ja jestem źródłem wód żywych, a wykopaliście sobie cysterny, bożków sobie stworzyliście. Wymyśliliście sobie własne życie, a mnie, źródło wód żywych, źródło życia,
opuściliście.
Zobaczcie dalej, w tym samym Jeremiaszu, 17 rozdział, 13 werset.
17-13?
Tak.
Panie, nadziejo Izraela, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy odstępują ode mnie, będą zapisani na ziemi, gdyż opuścili Pana źródło żywych wód.
Gdyż opuścili Pana źródło żywych wód, będą zapisani na ziemi. Pan, Bóg Wszechmogący, Bóg Izraela, Bóg Izaaka i Jakuba jest źródłem wód żywych. On jest źródłem. Skąd płynie woda żywa? No ma swoje źródło. Zgadza się?
Tak.
Zobaczcie dalej. Psalm 36, 8-9 werset.
Przepraszam, masz który?
Psalm 36, 8-9.
Nasycą się obfitością tego domu, napoisz ich strumieniem Twoich rozkoszy. U Ciebie bowiem jest źródło życia, w Twojej światłości ujrzymy światłość.
U Ciebie jest źródło życia. Ty jesteś źródłem życia wiecznego. U Ciebie jest światłość. Ty napoisz wszystkich. Kto?
Bóg.
I jeszcze dwa fragmenty z Izajasza. 12:3. Izajasza 12:3.
Z radością więc będziecie czerpać wodę ze strojów zbawienia.
Może przeczytaj, wiesz co? Pierwszy i drugi nawet.
I w tym dniu powiesz, wysławiać Cię będę, Panie, bo choć gniewałeś się na mnie, odwróciłeś swój gniew i pocieszyłeś mnie. Oto Bóg jest moim zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał, gdyż Jehowa Bóg jest moją mocą i moją pieśnią. I On stał się moim zbawieniem. Z radością więc będziecie czerpać wodę ze zdrojów zbawienia.
W Kto jest źródłem zdroju zbawienia? Sam Bóg. I jeszcze jeden fragment z Izajasza 49:10. 49:10.
Nie zaznają głodu ani pragnienia i nie porazi ich upał ani słońce, bo ten, który lituje się nad nimi, poprowadzi ich do źródeł wód.
Ten, który się lituje nad nimi, Mesjasz, poprowadzi ich do źródeł wód. Nie znasz daru Bożego. Ty nie wiesz, kim ja jestem, bo gdybyś wiedziała, kim ja jestem i znała to, to byś sama mnie prosiła o wodę i nie tą ze studni. Ale ty nie wiesz. I ona wciąż, on do niej mówi taką zagadką lekką, ale Jezus się przedstawia. Dlaczego tak? Dlatego, że za chwilę wprost jej powie: ja jestem Mesjaszem. Ale to jest potrzebne, dlatego że Mesjasz był źródłem życia. Oni czekali na Mesjasza, który odnowi wszystko. Więc Jezus się przedstawia jako kto tutaj? Kto może dać tej wody, o której mówi Bóg. Jezus? Sam Bóg. Ja jestem źródłem i ja ci mogę dać tej wody. Ja nie muszę jej czerpać ze studni, bo ja jestem źródłem. Ale ty nie wiesz, kim ja jestem i nie znasz daru Bożego. Bo gdybyś wiedziała, to byś mnie od razu poprosiła, a ja mógłbym ci dać. Czyli tak naprawdę, kto jest naprawdę spragniony w tej historii? Jezus potrzebuje zaspokoić pragnienie ciała, ale Samarytanka potrzebuje zaspokojenia jakiego pragnienia?
Duszy.
Ona czeka. I zobaczcie, że nie odchodzi. Pamiętacie, jak faryzeusze przyszli do Jana i dowiedzieli się, kogo Jan poprzedza, to co? Kogo Jan zapowiada, to co? Odeszli. Dowiedzieli się, ale to nie było zgodne z ich instrukcjami. Odeszli.
Nie poszli do Jezusa, żeby...
Nikodem skończył rozmowę i nie jest napisane, że wyznał Jezusa. On musiał przemyśleć. On odszedł. Samarytanka została. Ona cały czas jest zainteresowana. Ten człowiek ją, jak to się mówi, intryguje. Kto to jest? On takie dziwne rzeczy mówi. Ja nie wiem, o co on mówi. I cały czas ona ma wodę ze studni, a Jezus mówi nie. I nie mogła wiedzieć, ponieważ jeśli oni nie czytali proroków, nie czytali psalmów, uważali tylko Torę, to oni wiedzieli tyle, co w Torze. Ale całe Pismo od Boga jest natchnione, nie tylko Tora. Jezus wie, jakie ona ma wierzenia. Jezus wie, kim są Samarytanie. No trudno, żeby Bóg nie wiedział. Góra widoczna, miasto widoczne, studnie widać, pole niedaleko. Wszystko na miejscu. I rozmowa dalej się będzie toczyć.
Ale przed chwilą czytaliśmy o Nikodemie, który znał Pisma na wskroś, a nie wiedział, co to znaczy narodzić się na nowo. A tu mamy Samarytankę, która nie jest ignorantką zupełnie. No, Jakub, tak. No, mają pewną wiedzę. Tak. No, trudno jej się tutaj dziwić, ale zainteresowanie
jest. Właśnie. Kto to jest? Kim ty jesteś? Ty większy niż nasz ojciec Jakub? No Żydem jesteś, ale kim? Kim ty jesteś? Czyli Samarytanka prosi o wodę, która jest w studni. Ona prosi o tą wodę, którą ma Jezus, ale ona wciąż uważa, że to jest ta woda ze studni, naczerpana wcześniej w jakiś taki sposób, nie wiadomo jak, no bo nie ma wiadra, ale on ją ma. Nie dość tego, to już niekoniecznie musi być ta woda, bo on może ma jakąś lepszą, taką, co to tylko raz się napić, to dobrze było, bo nie musiałam do studni więcej przychodzić. Patrzcie, że ona myśli ciągle cieleśnie, ciągle po ziemsku myśli, nie? A Jezus zupełnie na innym pułapie z nią rozmawia. On mówi o rzeczach niebieskich, dokładnie jak z Nikodemem. Ja ci mówię o rzeczach niebieskich, a nie ziemskich. Ja ci nie mówię o fizycznym, powtórnym narodzeniu i zaczynaniu od nowa. Ja ci mówię o duchowym odrodzeniu, które płynie od Boga, a nie znowu z ciała. Ona wciąż myśli po ziemsku. Wnioski.
Moglibyśmy też powiedzieć, że ma chyba takie też poczucie humoru, w sensie to powiedzenie do Jezusa jest takie, no daj mi takiej wody, to nie będę musiała przychodzić, prawda? Jest ze sobą bardzo otwartą, nie jakąś tam zamkniętą, która w ogóle tu ktoś ją zapytał, to ona ucieknie i w ogóle nie będzie tutaj dyskutować, tylko po tym, jak ona zwróciła uwagę, Żydzi, przecież wy nie rozmawiacie z nami i tak dalej, to tu prowadzi już otwartą dyskusję. Już odpowiada. Widać, że jest osobą taką odważną, byśmy powiedzieli.
No, zważywszy na okoliczności i obyczajność, kulturę tamtych czasów u Samaryta, to jest bardzo otwarta.
Tak.
Dalej będzie widać, że jest jeszcze bardziej otwarta. Tak, może w cudzysłowie kobieta wyzwolona, jakbyśmy powiedzieli, tak w cudzysłowie byśmy użyli takiego słowa. Nie ma męża.
Ale miała pięciu mężów.
Ma kogoś, z kim żyje, ale to nie jest jej mąż. Nagle się okazuje, że nawet według tych praw tam coś z nią jest nie tak. I co ciekawe, rozmowa się tak toczy, że coś zaczyna do niej docierać. Układają jej się, kim ty jesteś. Nagle jej się zaczyna układać, kto to jest.
Wiele w życiu już przeszło, widać.
Nie? Ale zawsze jest tak, że pewne argumenty do kogoś trafiają, a pewne nie. Co nie oznacza, że nie trzeba tego powiedzieć. Tak? To jest też ciekawe, bo Jezus głosi Ewangelię, zauważcie. Jezus głosi tutaj Ewangelię. Potem będzie mówił z uczniami. Żniwo jest. Żniwo. Wnioski. Popatrzcie na pytania. Odpowiedzmy sobie na pytania. Jaką wodę może dać Jezusowi Samarytanka i dlaczego?
Wodę ze studni.
Dlaczego może ją dać?
Bo ma czerpak.
Bo ma czerpak.
Zaopatrzona, tak.
Przyszła z wiadrem. Jezus wiadra nie ma. Oczywiście.
Woda w studni jest.
Głęboko. Tak.
Ale jest. Ale...
jest, dobra, ale trzeba mi czerpać. Co ciekawe, nie poruszamy tutaj kwestii, że Jezus w nadprzyrodzony sposób mógł to zrobić. On mógł w nadprzyrodzony sposób nie napić się i też byłoby dobrze, tak? Ale nie o to w tym fragmencie chodzi. Ona może mu dać wody, bo ma czerpak i może jej nabrać. A jaką wodę może dać jej Jezus? Jaką żywą wodę Jezus może jej dać?
Źródło życia.
Jaką wodę? Która jest... życiem wiecznym. A dlaczego może jej to dać?
Bo jest Bogiem.
Bo jest źródłem. Jest Bogiem, jest źródłem tej wody. Może ją dać, bo jest źródłem. Nie musi nigdzie czerpać, bo on jest źródłem. Czy Samarytanka na tym etapie rozumie, co mówi do niej Jezus?
Jeszcze nie.
Dlaczego?
Ciągle myśli po ludzku, po cielesku.
Tak. I dlaczego jeszcze? Dlaczego Jezus mówi, że
nie zna
daru Bożego, nie zna proroctw. Nie ma tej wiedzy, którą gdyby miała, to by jak Jezus powiedział woda żywa, to może by zaskoczyła. Czyli Samarytanka o jakiej wodzie cały czas uważa, że Jezus mówi?
Fizycznej.
Tej ze studni. Potem myśli, że ma jakąś wyjątkową, ale też taką do picia. Tak? Tak trochę nie dowierza w to wszystko. Jakieś to dla niej takie dziwne jest. Nie rozumie, bo nie zna proroków. Nie rozumie, ale co? Jaką jest osobą?
Ciekawą.
Ciekawą, zainteresowaną, otwartą na to, co mówi Jezus.
potrzebuje jednak argumentów, które dotkną
tak.
ją osobiście.
To nie są argumenty, które ją dotykają.
Jeszcze nie.
Ale Jezus mówi, gdybyś wiedziała, kim jestem i znała dar Boży, czyli Jezus o czym mówi? Ja jestem, tak już we wnioskach, ja jestem Bogiem, źródłem życia wiecznego, które jest darem Bożym. A ty go nie znasz. To jest przedstawienie się Jezusa, słuchajcie. Kolejny raz on mówi, kim jest. I mówi to w taki sposób, że ci, którzy znali Pisma, łatwo potrafili go zidentyfikować. To jest ciekawe. Jan robił to w taki sposób, Jezus robił to w taki sposób, że jeśli się znało Pisma i było otwartym na to, to trudno było go nie poznać. Nikodem od tej rozmowy z Jezusem zaczyna myśleć i zaczyna się pomału wyłamywać, co będzie widać dalej. I kiedy wszyscy go oskarżą Jezusa, Nikodem powie, to nie trzeba tak najpierw sprawdzić i przesłuchać. I od razu dostał policzek. Od razu dostał kontrę. I to taką ostrą kontrę. Ale on myśli już. On już zastanawia się. Zastosowanie. Czy Mesjasz Izraela jest według ciebie tym, za kogo się podaje? Czy ty tak samo uważasz? Czy ten argument, którego użył Jezus, przekonuje cię, czy nie? Czy Mesjasz Izraela jest według ciebie tym, za kogo się podaje? Gdybyś wiedziała, kim jestem i znała dar Boży, sama prosiłabyś mnie o wodę żywą, żebym ci ją dał. A woda, którą się napijesz, stanie się tryskującej ku życiu wiecznemu. Czy Mesjasz Izraela jest według ciebie tym, za kogo się podaje? Jest jeszcze jedna ważna kwestia, która się będzie przewijać nie tylko teraz, ale i później. Można uważać, że Jezus jest Bogiem. Ale tak na słowo honoru, wiecie jak to jest. Jest Bogiem, no wszyscy tak mówią, to tak jest. A tych to, tych tam, co nie wierzą, nie lubię i oni nie mają racji. Ale dlaczego? Bo ale udowodni. Nie, no wszyscy tak mówią. Ale chodzi o to, żebyśmy rozumieli, dlaczego tak jest. A jeśli będziemy utwierdzeni w Piśmie, to wtedy będziemy, kiedy przyjdzie na nas próba, będziemy potrafili obronić swoją wiarę. Nie przed innymi. Obronić swoją wiarę i ostać się przed przeciwnikiem w okręgach niebieskich. Pamiętacie Efezjan, zbroję Bożą? Pociski złego zgasić. Czy Mesjasz Izraela jest według ciebie tym, za kogo się podaje? Drugie. Związane z tym, czy wierzysz, czy uważasz, czy zgadzasz się z tym, że jest źródłem wody żywej. Nie tej do picia zwykłej w szklance czy w kubku, ale tego życia wiecznego. Dalej Jezus wytłumaczy, o co chodzi. Kiedy w czasie święta stanie i zawoła, będzie mówił o Duchu Świętym. Czy wierzysz, że jest Mesjasz źródłem wody żywej? A jeśli On jest źródłem wody żywej, to kim On jest? Żebyś wiedziała, kim jestem, to byś mnie sama prosiła. Kogo się prosi o życie wieczne? Tylko Boga. Bo tylko Bóg, Bo on ma sam w sobie. Dalej Jezus mówi, dał synowi sam w sobie, żeby miał życie. I ojciec ma życie sam w sobie. Tylko Bóg ma życie. On jest źródłem życia. On ma wodę żywą, bo jest źródłem. W tym sensie nie dlatego, że ma zapasy, a sam jest źródłem. On ma nieograniczoną ilość wody żywej, bo jest źródłem. Zawsze się mówi, idź do źródła. Idź do źródła. Następne pytanie. Czy jesteś otwarty, otwarta na słowa pochodzące od Boga? Mamy słowo. Czy jeżeli czytamy Słowo Boże, to czy jesteśmy otwarci na to, co tam jest napisane? Czy my zawsze gotowi jesteśmy się zgodzić z tym, co jest napisane? Nawet jeśli na początku tego nie rozumiemy. Bo to jest tak, że jak my czegoś nie rozumiemy, to może się dzieje czasami tak, że człowiek próbuje to wtedy tak zinterpretować, żeby to było tak zwane, mówiąc kolokwialnie, zjadliwe. Bo ja tego nie rozumiem. To jest jakaś kompletna abstrakcja. Ja na swoim przykładzie wam kiedyś podam, jak to było. Kiedyś jeszcze, zanim się nawróciłem, to toczyłem takie dysputy teologiczne i padł taki argument w Apokalipsie, jest, że Pan Jezus na koniu przyjedzie z nieba. Myślę, jak na koniu? Po czym ten koń będzie szedł? Jakiś w ogóle jakaś kompletna abstrakcja. To jest jakiś science fiction. Pan Jezus w powietrzu na koniu? Czemu na koniu? Na białym koniu? A czemu na białym koniu? Jezus, Bóg na białym koniu? Duchowy? W ogóle dla mnie to było niezrozumiałe kompletnie. Więc próbowałem to sobie po swojemu zsymbolizować, zrobić tego jakiś symbol. Dlaczego? Bo tak jak czytałem, było to nie do przyjęcia dla mnie. Ja nie byłem otwarty na Słowo Boże. Dla mnie ono było niezrozumiałe. Ale przyszedł czas, kiedy ja powiedziałem tak, Panie Boże, ja to czytam. Ja nie łapię, o co chodzi. Ja nie rozumiem tego, ale ja się z tym zgadzam. I ty mnie wytłumacz, jak jest. I przyszedł dzień, że dla mnie dziś nie ma problemu, że Pan Jezus przyjedzie na koniu. Bo jest Bogiem i przyjedzie tak, jak chce. A nie tak, jak ja sobie wyobrażam. Przyjdzie wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy ja chcę. I będzie wyglądał tak, jak on chce, a nie tak, jak ja sobie wyobrażam. Bo on jest Bogiem, a ja nie. I stała się rzecz niesamowita. Ponieważ ja, podchodząc do Słowa Bożego, najpierw mówię tak, czytam i nawet jak nie rozumiem, mówię, Boże, nie rozumiem tego. Ty rozumiesz, ale ja się zgadzam z tekstem. Ja go mogę nie rozumieć, ale z tekstem się zgadzam. A jak ja się zgadzam z tekstem, to kwestia tylko tego, żebyś tego mi wytłumaczył. Ale ja się z tekstem zgadzam, ja nie będę z nim kombinował. Ja nie będę go przerabiał, żeby po swojemu go zrozumieć. Ja się zgadzam tak, jak jest napisane. A jeśli to jest przenośnia, to ty mi pokaż. Zauważcie, że tu jest tak samo. Ona nie rozumie, ale ona jest otwarta na to, co mówi Jezus. Ona nie zabiera się, nie odchodzi.
Też nie mówi tak już, nie, ty na pewno nie masz tej wody. W ogóle nie dyskutuje w ten sposób.
Tak, dlatego, dlatego takie pomocnicze pytanie na zastosowanie. Czy jesteś otwarty na słowa pochodzące od Boga, kiedy czytasz Słowo Boże i trafiasz na fragment, którego początkowo możesz nie za bardzo rozumieć? Czy ty się zgadzasz z tekstem Pisma Świętego? To, że nie rozumiesz, to jest jedno. Ale pytanie, czy ty się zgadzasz z tym, co jest napisane? Przykładowo, jeśli jest napisane, że Pan Jezus przybędzie na koniu białym, że będzie z ust Jego wychodził miecz, to czy ty się zgadzasz z tym, co mówi tekst? Czy próbujesz na prędce, na miejscu już go interpretować, bo tobie, ty sobie nie wyobrażasz, że miecz będzie z ust wychodził? Ty się najpierw zgódź z tekstem, a potem czekaj, Bóg ci pokaże w innych fragmentach, jak to zrozumieć, ale zgódź się z tekstem. Bo on jest Bogiem, a nie ty.
Samarytanka rozumiała opacznie. Jeśli wydawało, że rozumie, rozumiała opacznie, a potem Jezus ją wyprostował.
Ona miała coś w swojej głowie i ona to pokazuje przez to, jak zadaje pytania. Ale Jezus mówi o duchowych rzeczach, a ona wciąż myśli o sprawach tutaj na ziemi. Ona myśli o zaspokojeniu ciała. Jezus mówi o zaspokojeniu duszy. I jeszcze jedno pytanie. Czy w słuchaniu Słowa Bożego skupiasz się na sprawach ziemskich czy sprawach niebieskich?
Mogę poprosić o powtórzenie?
Tak. Czy w słuchaniu, czytaniu Słowa Bożego skupiasz się na sprawach ziemskich czy niebieskich? O co mi chodzi? Zobaczcie, Kolosan 3:2.
Myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi.
I może w kontekście krótkim przeczytaj.
Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.
Czy jak czytamy Słowo Boże, to na czym się skupiamy? Co karmimy?
Ducha.
Jeżeli ducha, to super. Tylko, że my wtedy wychodzimy posileni duchowo. Nie z rozwiązanymi problemami tutaj ziemskimi, ale posileni duchowo i z siłą do stawienia im czoła. Właśnie na czym się skupiamy, czytając Słowo Boże? Jakiego posilenia tam szukamy? Ducha czy naszej duszewności? Apostoł Paweł w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian 2:13 mówi też tam o takiej... Przeczytajmy sobie ten kontekst. Pierwszy list do Koryntian 2:13. Tam mówi o mądrości świata 2:13 i mówi taką bardzo ciekawą rzecz. Zobaczcie. Drugi rozdział, 13 werset i w kontekście. Od 11 może nawet.
Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest, tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe.
Dalej.
Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.
Chodzi. Dobrze, już. O co chodzi w tym fragmencie? Między innymi chodzi o ważną rzecz. To nie jest podręcznik ludzki. To nie jest podręcznik z tego świata i o tym świecie. To jest źródło życia wiecznego. To jest źródło informacji duchowych. I należy je duchowo rozsądzać. Dlatego Jezus mówi o sprawach duchowych i rozmawiając z Nikodemem, i rozmawiając z Samarytanką. Ale zarówno Nikodem, uważający się za duchowego, jak i Samarytanka, wszystko sprowadzają tutaj do ciała, do tej ziemi. Jan, Chrzciciel, mówi: ja jestem ziemski. Języko jego zapowiadam. On przyjdzie, on jest z nieba, on mówi o tym, co duchowe, nie ja. Ja tego nie wiem. Ja tylko tyle mam, co mi dane z góry. Ale to on przyjdzie i powie wszystko. On powie, co usłyszał od ojca, nie ja. Popatrzcie, że to się przewija przez te całe fragmenty, które studiujemy. Dlatego czy w słuchaniu, czy w czytaniu Słowa Bożego skupiasz się na przesłaniu Słowa Bożego, czy czytasz to jak podręcznik jakiś taki ziemski i wyłapujesz z niego to, co ci nie pasuje. Bo tu ci coś nie gra, bo tu tak coś nie naukowo napisane. To nie jest podręcznik naukowy. To nie jest mądrość tego świata. Tam się wszystko zgadza, tylko nie zawsze jest język taki, który jest zrozumiały dla zwykłych ludzi. Bo należy do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę, Paweł mówi. I duchowy człowiek rozumie to. Jak podchodzimy do Słowa Bożego? Czy mamy pokorę i wiemy, że nic nie zrozumiemy, jeśli Duch Święty nam nie objawi? A ten, który ma wodę żywą, który jest źródłem wody żywej, on daje ducha bez miary. Czy jeszcze jakieś macie pytania, spostrzeżenia na zastosowanie?
Nie wiem, czy z 3.12 przeczytaliśmy, może tak?
Przeczytaj.
A może nie? Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówię o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich?
Tak, Jana 3.12. Nie przeczytaliśmy, ale dobrze. Mam zanotowany, ale...
Chwilę wcześniej.
Świetnie, że sięgnąłeś do niego, bo ja bym go pominął. Tak. Dokładnie to samo słyszał Nikodem. Słuchajcie. Na dzisiaj koniec lekcji. Analizujcie to, zastanawiajcie się nad tym. Przeczytajcie sobie o Samarytanach w Biblii ten fragment. Zobaczcie, jak oni tam się zaklimatyzowali. Myślcie o tym, co mówi Jezus. Jak macie chęć, przeczytajcie dalej tą historię. Zobaczcie, tam są trzy, jest jeden charakterystyczny zwrot. Samarytanka sama mówi, co ją przekonało, że Jezus jest Mesjaszem. Ona to powtarza kilka razy. Kilka razy to powtarza. I ten sam argument spowodował, że miasto przyszło zobaczyć, czy to jest Mesjasz. Ten sam argument przekonał również mieszkańców miasta. Zastanawiajcie się, co przekonało was. Co was przekonało?